I tego rodzaju operacja, na przykład związana z wysadzeniem tamy czy innymi zniszczeniami, ona w gruncie rzeczy prowadzi do zamienienia części Ukrainy w taki obszar pustynny, wyludniony. I po drugie uważam, że Rosjanie już zaczynają myśleć, iż z ich perspektywy wojna powinna doprowadzić do opanowania całej lewobrzeżnej Ukrainy. Zełenski i jego ekipa dzisiaj robią wszystko, żeby Ukraina do Unii Europejskiej nie weszła. Swoją polityką budują silną koalicję antyukraińską w ramach Unii Europejskiej. Jak mówimy o rosyjskim potencjale jądrowym, to dyskutuje się kwestia, czy jutro Rosjanie uderzą i zbombardują, nie wiem, Poznań, Warszawę i Wrocław głowicami jądrowymi. Tu w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o pewną eskalację napięcia. Tego argumentu używa się po to, żeby wymusić ustępstwo o charakterze politycznym.
Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj wydanie specjalne naszego kanału poświęcone uderzeniu rakietowemu Rosji na Ukrainę i atakowi na Tamę, słynną Tamę na Dnieprze. Ale zanim zaczniemy rozmowę z panem Markiem Budziszem, to kciuki. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym naszego kanału jest Pomelo, catering dietetyczny, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie informacje o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. książkę nową Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania kanału. A moim i Państwa gościem jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Panie Marku, ja chciałbym przypomnieć, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, że jest pan autorem szeregu znakomitych książek i polecam państwu szczególnie Pauzę strategiczną i Samotność strategiczną Polski. Zanim przejdziemy do rozmowy, to ja zdradzę państwu, że jak dzwoniłem do pana dwa dni temu, to zapowiadałem, że chętnie bym porozmawiał o Macronie i całej rozgrywce francusko-rosyjskiej, ale dużo się dzieje. Dzisiaj rano wielki atak rakietowy i dronowy Rosji, odwetowy na Ukrainę. Od tego chciałbym zacząć. Uderzyli w słynną Tamę na Dnieprze. I grają
uderzyli, na powiedzieć. Uderzyli przede wszystkim w infrastrukturę krytyczną, bo to też tam został zniszczony linia energetyczna, która łączy tamtejszą elektrownię z całym systemem energetycznym Ukrainy. Więc w tym sensie jest to krok eskalacyjny, co do tego nie ma wątpliwości. Pytanie, na które w gruncie rzeczy nie ma odpowiedzi, chociaż tu warto byłoby się nad tym zastanowić, czy to jest wstęp do jakiejś szerszej operacji o charakterze ofensywnym ze strony Rosji, czy raczej mamy do czynienia z, no właśnie z takim atakiem odwetowym, który siłą rzeczy byłby wtedy jednorazowy. Ta cisza, bo w ostatnich tygodniach Rosjanie nie atakowali w takiej skali celów na Ukrainie, chociaż były te ataki na Odessę i one się powtarzają, co wydaje mi się nie jest kwestią przypadkową. No, skłoniła niektórych ekspertów, czy przynajmniej tych wypowiadających się publicznie youtuberów do mówienia o tym, że no, Rosjanom kończy się zaopatrzenie i że to jest raczej potwierdzenie tezy, iż oni słabną, że ich zdolności maleją. Ja tej tezy nie podzielam. Uważam, że Rosjanie oczywiście przez pewien czas powstrzymywali się przed ostrzałami, gromadząc zapasy rozmaitych systemów i rakiet. Zresztą pojawiły się na przykład informacje o imporcie z Iranu rakiet balistycznych tamtejszej produkcji, co raczej by moim zdaniem wskazywało na to, że Rosjanie przygotowują się do takiej większej operacji zaczepnej. I te deklaracje prezydenta Francji, uważam, mają właśnie z tą oceną sytuacji związek. To znaczy one są bezpośrednio wywołane, zapewne, tak domniemywam, tymi informacjami, które Macron ma od swojego wywiadu i oceną tego, na ile strona ukraińska jest w stanie utrzymać obecne linie oporu. Taka jest moja ocena. Z tych informacji, które się pojawiły, to na jeszcze jedną bym chciał zwrócić uwagę, a właściwie na dwie. Po pierwsze, Financial Times pisze o tym, iż administracja Bidena wywiera presję na Kijów, aby Kijów nie atakował przy użyciu swoich dronów, swojej konstrukcji. To warto zaznaczyć, że tu nie chodzi o sprzęt dostarczony przez Amerykanów. Nie atakował celów w postaci rafinerii rosyjskich, dlatego że to się negatywnie odbija na nastrojach na rynku ropy naftowej i generalnie surowców energetycznych i wpływa negatywnie, powodując zwyżkę cen benzyny w Stanach Zjednoczonych, a z kolei cena paliwa jest uznawana dość tradycyjnie w Ameryce jako jeden z takich lewarów sukcesu lub bądź braku sukcesu, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Więc w tym sensie i o tym piszą dziennikarze Financial Times, no ze względu na realia kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, administracja Bidena wywiera presję na rząd Ukrainy, aby ten ograniczył swoje cele uderzeniowe, co wydaje mi się dość interesujące i ważne, bo ono pokazuje nie tylko to, że w czasie wojny mamy do czynienia nawet w systemie sojuszniczym, czy takim systemie, gdzie państwa mają podobne albo zbliżone cele strategiczne, no mamy do czynienia z całą bogatą paletą różnych motywacji, różnych celów, one nieraz bywają rozbieżne. No i drugi element niezwykle istotny, a mianowicie kończy się to okienko, kiedy amerykański kongres mógł uchwalić pakiet pomocy dla Ukrainy. Już niedługo kongresmeni idą na dwutygodniowe wakacje związane ze świętami Wielkiej Nocy. Czyli jeśli myślimy o jakiejś pomocy dla Ukrainy, pomocy wojskowej, pomocy finansowej, no to też trzeba patrzeć na kalendarz i kiedy Amerykanie i czy w ogóle są w stanie ten pakiet pomocowy przeforsować, zostało kilkadziesiąt godzin na to. To oczywiście też nam pozwala i pozwoli, to jest pewien test. Ja nie wiem, jak on się zakończy. Chciałbym, żeby zakończył się pozytywnie, ale aż takim optymistą nie jestem. No to nam pozwoli weryfikować te deklaracje Lloyda Austina w czasie ostatniego spotkania w Ramstein, kiedy on mówił, że Ameryka nie pozwoli Ukrainie upaść. No na razie z tych kroków realnie podejmowanych przez administrację Bidena, powiedziałbym dość ostrożnie, nie wyłania się taki obraz. Tu jest jeszcze dużo do zrobienia i jest wiele powodów do niepokoju. W związku z tym ta sytuacja na Ukrainie w moim odczuciu pogarsza się i teraz jest pytanie, które trzeba stawiać, a mianowicie czy stoimy w przeddzień jakiegoś kaskadowego załamywania się ukraińskich zdolności do oporu, no czy jeszcze ten czas, który Rosjanie będą na to potrzebowali, jest na tyle długi, że całym procesem można sterować, czy można zmieniając politykę Zachodu starać się wpłynąć na to, co będzie się działo na froncie. Ja traktuję wypowiedź Macrona i te jego deklaracje, też i deklaracje szefa sztabu armii francuskiej jako element pewnej rozgrywki strategicznej, której w gruncie rzeczy celem jest to, jak się wojna zakończy, jak wojna na Ukrainie się zakończy. I moim zdaniem to jest działanie, które ma w założeniu minimalizować straty po stronie Zachodu.
No dobrze, panie Marku, to teraz rozbierzmy na czynniki pierwsze to wszystko, co pan powiedział, czyli proponuję porozmawiać o, tak, podzielić to na trzy nasze rozmowę części. Po pierwsze to, co się dzisiaj działo, ten atak plus wcześniejsze ataki na rafinerię, potem polityka amerykańska, a potem na końcu Francja. Jeżeli chodzi o te ataki, no to wielu dzisiejsze poranne, to tak, według statystyki 60 szachedów i 90 rakiet No to po prostu jeden z największych w trakcie tej wojny, drodzy Państwo, ataków. I teraz według ekspertów uderzenie w tą tamę, gdyby oni lepiej przycelowali tamę na Dnieprze, to porównywalne byłoby z wybuchem bomby atomowej, bo przypomnę, drodzy Państwo, jest to zbudowana w latach 20. i 30. przez Sowietów super tama i Niemcy, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki w 1941 roku, teraz Sowieci to wysadzili w powietrze, nie uprzedzili ludności cywilnej i zginęło nawet według niektórych danych 120 tysięcy ludzi. Ta masa wody po prostu wtedy, w 1941 roku, zatopiła mnóstwo wiosek, miast. Czy uważa pan, panie Marku, że gdyby Rosjanie zniszczyli tą tamę, to efekt mógłby być podobny?
Efekt mógłby być podobny, chociaż ja tu nie chcę się wypowiadać co do skali strat, no bo to trzeba by mieć wiedzę, którą ja nie dysponuję, choćby na temat jakby topografii i tego, ile miejscowości mogłoby zostać zalanych i ile tam osób obecnie mieszka. To nie to jest, to jest oczywiście bardzo ważne, natomiast ze strategicznego punktu widzenia wydaje mi się, że co innego jest rzeczą istotną, a mianowicie... Po pierwsze, uważam, że Rosjanie będą powtarzali te ataki. Po drugie, to jest celem ich na nowo zdefiniowanych celów wojennych. Proszę zwrócić uwagę, że Putin już po wyborach prezydenckich w Rosji mówił o tym, że Rosja będzie dążyła do utworzenia takich stref sanitarnych. Te strefy sanitarne mają dawać Rosji gwarancję, iż jej terytorium nie będzie atakowane przez Ukrainę. I tego rodzaju operacja, na przykład związana z wysadzeniem tamy czy innymi zniszczeniami, ona w gruncie rzeczy prowadzi do zamienienia części Ukrainy w taki obszar pustynny, wyludniony, spełniający kryteria tego, co Putin, jak sądzę, określa mianem tej strefy sanitarnej. To jest w moim odczuciu... No tak. Tego rodzaju działanie i oni będą to powtarzać. I teraz druga kwestia. Zresztą, jak obserwujemy wojnę w Donbasie, no to też w gruncie rzeczy to do tego się sprowadza. Rosjanie walczą, ale jakby powoli przesuwając tę linię frontu, zostawiają spaloną ziemię. To jest obszar, który jeszcze przez lata, jeśli nie dziesięciolecia, będzie obszarem, wydaje mi się, niezamieszkałym, właśnie spełniał, będzie on taką rolę. I druga kwestia, nie mniej istotna, mianowicie jak interpretować w sensie geograficznym te słowa Putina o strefach sanitarnych. No w moim odczuciu z wielu różnych wypowiedzi formułowanych przez rosyjskich ekspertów, ale też i polityków w ostatnim czasie, oni jakby po pierwsze trwają w tym przekonaniu, iż Rosja wojnę wygra. Zapowiadają zwiększenie liczebności rosyjskich sił zbrojnych. To są te deklaracje Szojgu o budowaniu nowych armii, korpusów armijnych. To jest jakby potwierdzenie tej polityki. No i mamy do czynienia z takim pokazaniem. To jest pewien sygnał strategiczny tego, że Rosja jest gotowa budować i buduje bomby o dużej mocy zniszczenia, 300-500 kilogramowe ładunki, które właśnie będą prowadziły do burzenia całych połaci ziemi ukraińskiej. No jak chcemy sobie wyobrazić, jak to może wyglądać, no to trzeba zobaczyć, jak sytuacja w Strefie Gazy dzisiaj wygląda, jak tam równane z ziemią w sposób metodyczny są palestyńskie domostwa. Ja uważam, że Rosjanie na Ukrainie zastosują podobną w najbliższym czasie strategię. I po drugie uważam, że Rosjanie już zaczynają myśleć, iż z ich perspektywy wojna powinna doprowadzić do opanowania całej lewobrzeżnej Ukrainy. To jest ten obszar, który Rosjanie chcą opanować i w niemałej części właśnie przekształcić w taką strefę sanitarną, co moim zdaniem jakby potwierdza te opinie niektórych analityków, którzy mówią o tym, że po pierwsze Putin po wyborach może ogłosić kolejną mobilizację, nawet jeśli ograniczoną, to w sytuacji wyczerpywania się sił ukraińskich to będzie znaczące wzmocnienie rosyjskich walczących. A po drugie, że te cele wojenne uległy rozszerzeniu. To znaczy dzisiaj jest mowa nie o utrzymaniu inkorporacji tych czterech obwodów ukraińskich, tylko jest mowa o, chyba tak sądzę, taką tezę stawiam, o zajęciu całej lewobrzeżnej Ukrainy, ale nie tylko, bo moim zdaniem powtarzające się ataki na Odessę oraz to, co dzieje się w Mołdawii, bo nad tym też warto się skupić, czy może przynajmniej trochę czasu poświęcić temu, no to sygnalizuje możliwość myślenia, iż Rosjanie jakby wracają, bo oni o tym mówili na początku wojny, wracają do koncepcji odepchnięcia Ukrainy od Morza Czarnego. W tym sensie Ukraina pozbawiona lewego brzegu tych terytoriów na lewym brzegu Dniepru i odsunięta od Morza Czarnego, no jest takim państwem, czy stałaby się takim państwem o znacząco mniejszych rozmiarach, jeśli chodzi o geografię, no i znacząco mniejszych możliwościach rozwojowych, no bo będąc państwem odciętym od morza, bez przemysłu, a w związku z tym skazanym na eksport produkcji przede wszystkim rolniczej. Ona już i tak dzisiaj dominuje w ukraińskim eksporcie, ale to by uległo tylko jakby umocnieniu tego rodzaju zjawiska. Ale nie mogąc korzystać z taniego transportu morskiego, też i rzecznego, bo port w Izmaile byłby najprawdopodobniej jakby również przez Rosjan zajęty, no jest skazana na wysyłanie swojej produkcji rolnej kanałami lądowymi, co po pierwsze pozwala Rosjanom jakby uzyskiwać nowe zdobycze rynkowe, jeśli chodzi o eksport ich zboża i oni już to robią, ale w ten sposób trwale mogliby wyprzeć Ukrainę z rynków światowych, a z kolei Ukraina w gruncie rzeczy nie mając innej opcji musiałaby plasować tę produkcję na rynku europejskim, no co tylko by potęgowało te napięcia dobrze nam znane, no związane z ukraińskim eksportem artykułów rolnych do Unii Europejskiej i Rosja by pewnie grała na tym instrumencie, bo oni bardzo lubią wykorzystywać tego rodzaju napięcia wywołane pewnymi naturalnymi różnicami interesów, ale odpowiednio je wzmacniając i reinterpretując, Rosjanie potrafią to wykorzystać we własnym celu. W związku z tym ja uważam, że cele wojny po stronie rosyjskiej ulegają zmianie, ulegają rozszerzeniu. Rosja uważa, że tę wojnę wygrywa. Rzecznik Kremla Pieskow, komentując te słowa Putina o strefach sanitarnych, on powiedział, że to dotyczy niemożności atakowania przez Ukrainę przy użyciu ich dronów celów na terenie Federacji Rosyjskiej. No co by też sugerowało, bo takie głosy też są w rosyjskiej debacie publicznej, że Rosjanie jako jeden z warunków zakończenia wojny postawią demilitaryzację Ukrainy i pozbawienie tego przyszłego kadłubowego państwa ukraińskiego, pozbawienie pewnych zdolności wojskowych jako warunek zakończenia wojny. No, mówimy o pewnym planie rosyjskim, to nie znaczy, że ten plan w sposób łatwy i bez komplikacji będzie urzeczywistniany, no ale to, co trzeba zauważyć, no to trzeba zauważyć przede wszystkim to, że taka jest moja teza, zmieniają się rosyjskie cele wojny, Rosjanie licytują wyżej, tak można to powiedzieć, no i Macron, tak odczytuje jego słowa, jest zdania, że Europa czy NATO, ale przede wszystkim Europa, no musi wziąć w tej licytacji udział, bo w przeciwnym razie Putin będzie podnosił cały czas stawkę i jeżeli nie zablokujemy tej jego skłonności, eskalacji żądań, no to będziemy mieli w przyszłości znaczące problemy. I co do generalnej oceny tego stanowiska Francji, ja podzielam ten pogląd. Rzeczywiście tak będzie.
Panie Marku, zaraz przejdziemy do Francji, tylko chciałbym jeszcze zapytać o tą wymianę powietrzną de facto między Rosją a Ukrainą. Jeszcze zanim zadam pytanie, to tylko jeszcze ciekawy fakt, że wtedy, kiedy wspominałem, że Rosjanie, czy też Sowieci wówczas wysadzili raz tą tamę, to okazuje się, że zabili 120 tysięcy własnych obywateli, a tylko 1500 Niemców. To jest też interesująca informacja, ale tragedia się wydarzyła dzisiaj rano, bo po tej tamie przejeżdżał trolejbus pełny ludzi, którzy jechali do pracy. Trafił ten pocisk, ten trolejbus, spłynęli, drodzy Państwo, żywcem. W związku z tym, jak wielka, wielka tragedia ludzka to się tam wydarzyła, ale Rosjanie nie ukrywają, że to jest atak odwetowy za te trwające, ja wiem, już chyba z 2 tygodnie uderzenia dronowe na rafinerię. Według danych, ja tutaj taką mapkę nawet mam, 20% nawet przemysłu petrochemicznego rosyjskiego mogło zostać sparaliżowane przy pomocy tych ataków i mówi się o tym, że to jest delikatna, że tak powiem, pięta achillesowa o Rosji, że to jest dla niej bardzo wrażliwy punkt, te rafinerie. Czy ta taktyka rzeczywiście przyniesie, pod warunkiem, że Amerykanie nie zablokują, przyniesie skutek? Czy to jest skuteczny sposób asymetrycznej walki, jaką prowadzi Ukraina?
No, odpowiedź na to pytanie nie jest taka bardzo, bardzo prosta. Czy po pierwsze, Ukraina musiałaby być w stanie w sposób stały realizować te uderzenia. Dlatego, że sekwencja działań jest następująca. Następuje uderzenie, efektem tego uderzenia są uszkodzenia instalacji rafineryjnych. Te instalacje są naprawiane, no i po jakimś czasie w tym sensie wraca wszystko do normalnego stanu, że Rosjanie mają możliwości znowu zwiększania produkcji. A w związku z tym, żeby osiągnąć efekt stałego zmniejszenia rosyjskich możliwości w tym zakresie, to trzeba by było ponawiać te uderzenia. Więc tutaj nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo to jest kwestia jakby zdolności już ukraińskich do produkcji tego sprzętu, który jest sprzętem ich konstrukcji i w tym sensie oni są no, tutaj zdani na własne siły. Z tym bym wiązał te wypowiedzi ukraińskiego wicepremiera odpowiedzialnego za sektor zbrojeniowy, no, który mówi o tym, że należy przede wszystkim zwiększyć skalę produkcji broni na Ukrainie. Nie, to jest kwestia finansowa, a nie zdolności produkcyjnych, bo Ukraina ma dzisiaj gdzieś około połowy niewykorzystanych, a istniejących i sprawnych zdolności konstrukcyjnych czy produkcyjnych swojego sektora zbrojeniowego. No, nie ma pieniędzy, w związku z tym rząd ukraiński nie może w tym sektorze plasować zamówień. No, nawet jeżeli te zamówienia byłyby nierentowne w tym sensie, że ich realizacja nie dawałaby zysku firmom produkującym broń, no to i tak muszą te firmy mieć kapitał pracujący, a tego kapitału nie ma Ukraina. W związku z tym to jest jakby pierwsza zagadka, która najprawdopodobniej w najbliższym czasie nam się nieco ten obraz rozjaśni. Czy Ukraińcy mają zdolności produkcji nowych ilości tej broni. Po drugie, oczywiście jest kwestia pewnej presji sojuszniczej, o której mówiliśmy, czy rząd w Kijowie jest w stanie tej presji się oprzeć. No i po trzecie wreszcie, tu trzeba zwrócić uwagę na co innego, a mianowicie w rosyjskich mediach pojawiły się artykuły, że znacząco wzrosło zapotrzebowanie firm rosyjskich na ochronę przeciwlotniczą. To jest oczywiście skutek tych ataków, w tym oczywiście ochronę tych instalacji rafineryjnych. Rosneft na przykład poinformował o tym, że ma zamiar rozpocząć współpracę z rosyjską Gwardią Narodową Złotowa, dlatego że Gwardia nie ma zdolności obrony przeciwlotniczej. W tym sensie tu jest pewien dylemat, przed którym staną, czy stoją już rosyjskie władze, jak gospodarować tym ograniczonym zasięgiem, czy dokonać przesunięć części systemów przeciwlotniczych z frontu, czy z otoczenia frontu na tyły, bo trzeba chronić te obiekty, które mają istotne znaczenie gospodarcze. To jest oczywiście ważne, dlatego że no, nie mówię, że lada moment, ale w dającej się przewidzieć perspektywie Ukraina ma dostać F-16 i w tym sensie osłabienie rosyjskiego systemu obrony rakietowej, przeciwlotniczej jest na rękę Ukrainie, ale to tutaj też nie ma automatyzmu, nie wiadomo co Rosjanie zrobią i czy oni tego rodzaju działania podejmą. Więc w tym sensie obraz jest bardzo, bardzo złożony, no jak to na wojnie. No wojna jest wielowymiarowa. To powoduje właśnie, że ona jest tak nieobliczalna. Wydarzenia dzieją się szybko i konsekwencje jakby ujawniają się w momentach, których się nawet nie spodziewamy. Tak też zresztą interpretuję te rajdy na Biełgorod tego rosyjskiego korpusu ochotniczego. One mają przede wszystkim, tak się to interpretuje, skłonić dowództwo rosyjskie do przesunięcia części sił celem ochrony tych rejonów nadgranicznych, co osłabi presję frontową. Dzisiaj ta presja jest duża, strona ukraińska potrzebuje czasu, bo intensywnie buduje umocnienia. Właśnie po to, żeby przy jakby narastającej nierównowadze sił i środków, bo dzisiaj Rosja ma przewagę ogniową 1 do 7, tak się to szacuje, jeśli chodzi o zdolności ostrzału, no ale czas płynie i Rosja też buduje swoją przewagę kadrową, tak? Rosjanie będą zwiększali liczbę szkolonych żołnierzy. W grudniu ubiegłego roku Szojgu zapowiedział stworzenie 9 nowych ośrodków szkoleniowych. Dwa są już oddane do użytku, już się tam szkoli tych ochotników, którzy podpisali kontrakty. To zwiększyło zdolności, jakby nazwijmy to mobilizacyjne armii rosyjskiej, bo w zeszłym roku Rosjanie szkolili z grubsza rzecz biorąc od 20 do 30 tysięcy miesięcznie tych, którzy się zgłaszali do wojska, co im pozwalało w gruncie rzeczy pokrywać straty, które oni ponosili na froncie ukraińskim. Oni się tymi stratami nie przejmują szczególnie, to dobrze widać w różnych wystąpieniach Putina, no ale nie zmienia to faktu, że z wojskowego punktu widzenia, no ci, którzy giną lub są wyeliminowani z walki, bo są ranni, no muszą być zastąpieni nowymi siłami, którzy powinni, i ci żołnierze no, powinni przejść rudymentarne choćby przeszkolenie, no bo jak będą w ogóle nie przeszkoleni, to ich, że tak powiem, przetrwanie na froncie będzie bardzo krótkie. Więc w tym sensie Rosjanie tu zwiększyli swoje możliwości już w porównaniu z rokiem ubiegłym, no a szacuje się, że dojdą do poziomu 70-80 tysięcy szkolonych miesięcznie. Ten rosyjski cykl szkoleniowy podstawowy, on trwa 92 dni. W związku z tym to ten moment, kiedy ta ich przewaga kadrowa zacznie narastać, no jest oddalony w czasie. To tak szybko się nie stanie. To jest co najmniej kilka, jeśli nie dłużej, miesięcy. No ale taki moment przyjdzie, tym bardziej, że Ukraina, no, jest spóźniona. To znaczy nie ogłosiła powszechnej mobilizacji, nie wcieliła nowych żołnierzy do sił zbrojnych, nawet nie znowelizowała jeszcze póki co prawa mobilizacyjnego, więc tutaj też Rosjanie zaczynają uzyskiwać przewagę, a Ukraińcy potrzebują czasu. Muszą się przygotować, muszą zbudować swoje linie Surowikina, muszą to po prostu jakby przeorganizować swoją obronę. Na razie im to dość słabo wychodzi, niestety.
No tak. No dobrze, i tym samym naturalnie przechodzimy do drugiego punktu, czyli polityka Stanów Zjednoczonych. Ja mam wrażenie, że Stany Zjednoczone trochę się same w koziróg zapędziły, bo tak, z jednej strony oczekują efektów od strony ukraińskiej, a z drugiej strony pętają ręce Ukraińcom, bo mówił pan, panie Marku, o artykule Financial Times. Z niego wynika, uwaga, że były wielokrotne ostrzeżenia do strony ukraińskiej, żeby nie rąbała tymi dronami w te rafinerie. Czyli w momencie, kiedy Ukraińcy coś skutecznego wymyślili, to już Amerykanie nie. Teraz wspomniał pan o tym, że F-16 zaraz będą na Ukrainie. Amerykanie też już powiedzieli, tylko nie można ich, broń Boże, używać na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tylko defensywnie, tylko defensywnie. To samo dotyczy
Ale
wszystkich
teraz
tych rakiet.
przerwę panu, bo zastanówmy się, dlaczego tak jest. Czy dlaczego Amerykanie tego rodzaju stanowisko prezentują? Bo potwierdzenia tego, iż jest bardzo wiele tego rodzaju jakby argumentów po stronie amerykańskiej, no jest bardzo dużo. No, Niemcy nie wysyłają Taurusów na Ukrainę, również z tego powodu, że w takiej postawie wspierają ich Amerykanie, tak? Niemcy podlegają presji ze strony Francuzów i Brytyjczyków, ale Amerykanie mówią, że żeby tego nie robić, i w tym sensie Scholz tego nie robi. No, mamy do czynienia z wieloma potwierdzeniami tego, iż Amerykanie jakby bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii nowych operacji realizowanych przez stronę ukraińską i w ogóle obawiają się czegoś, co można by określić mianem eskalacji wojny. Ja tu też bym chciał pewną tezę przedstawić. Oczywiście ona będzie w najbliższych tygodniach weryfikowana. Zobaczymy, czy ona się potwierdzi, czy nie. Otóż po pierwsze, nie jest to kwestia braków sprzętowych po stronie amerykańskiej. Znaczy Amerykanie mają sprzęt, amerykańska armia ma sprzęt, który mogłaby dostarczyć nawet z marszu stronie ukraińskiej. To są znaczące ilości, które przekazane Ukrainie nie spowodowałyby uszczerbku, jeśli chodzi o zdolności sił amerykańskich. Jest taki raport Stephena Blanka w think tanku SIPA, który jakby wylicza pozycja po pozycji. Tam na przykład on pisze o czołgach Abrams, których Ukraina dostała 38 bodajże, o ile dobrze pamiętam, sztuk, a w magazynach i w służbie w amerykańskich siłach lądowych jest prawie 6 tysięcy tego rodzaju systemów. Więc w tym sensie, nawet gdyby Amerykanie 5% swoich czołgów przekazali, to mogliby jeszcze ponad 200 maszyn wysłać i tak dalej, i tak dalej. I ten obraz jest w gruncie rzeczy wyłania się, jeśli analizujemy pozycję po pozycji. Blank nawet pisał w roku 22, o ile dobrze pamiętam, że w gruncie rzeczy Amerykanie wycofują ze służby niektóre samoloty, które mają już wylataną odpowiednią liczbę godzin i w tym sensie, działając zgodnie z przyjętymi procedurami, lotnictwo amerykańskie się ich pozbywa, ale to nie znaczy, że to są jakieś złomy, których nie można używać. Te samoloty, które lądują tam na pustyni, znamy te zdjęcia tych cmentarzy samolotów wojskowych amerykańskich, one mogłyby być przekazane stronie ukraińskiej. Oczywiście ryzyko Ukraińców byłoby odpowiednio większe, bo to nie byłyby nowe maszyny, no ale lepiej mieć takie, które mają wylataną dużą liczbę godzin niż żadne, jeśli mówimy o sytuacji kontroli przestrzeni powietrznej. W związku z tym tych argumentów jest dużo. Amerykanie bardzo ostrożnie podchodzą do przekazywania sprzętu. Nadal mamy do czynienia z takim cappingiem, z takim skanowaniem pomocy. I tu powód moim zdaniem jest dość oczywisty, a mianowicie Amerykanie nadal uważają, że ta wojna może eskalować. I ta wojna może eskalować w takiej oto formule, że jeżeli strona ukraińska będzie używała zostanie wzmocniona, dostanie większą pomoc, być może odzyska inicjatywę operacyjną, to po pierwsze Rosjanie mogą stanąć w obliczu tego, że wojny się nie da wygrać, czyli w tym sensie strategicznym wojna jest przegrana, a to może ich skłonić do jakichś nieobliczalnych działań, jeśli chodzi o użycie broni jądrowej. Kilkanaście dni temu amerykańska prasa dość obszernie opisywała sytuację z jesieni roku 22, wtedy kiedy Ukraińcy przełamali rosyjskie linie frontu i wtedy kiedy mogli dojść do Morza Azowskiego i przeciąć wojska rosyjskie na dwie części, co byłoby znaczącym sukcesem strony ukraińskiej. Wtedy również Amerykanie jakby naciskali na Kijów, ażeby ten tak zatrzymał tą ofensywę i był powściągliwy, bo obawiali się, wtedy Rosjanie jakby prowokowali taki kolejny alarm nuklearny, była mowa o brudnej bombie ukraińskiej, Szojgu dzwonił do Austina, Ławrow dzwonił do Blinkena, no, był alarmowany też szef CIA, więc w tym sensie Amerykanie boją się zarówno eskalacji do poziomu nuklearnego, ale boją się moim zdaniem również tego, że Rosjanie jakby pójdą jeszcze krok dalej, znaczy oni jeszcze bardziej się zmobilizują, jeszcze bardziej przestawią swój przemysł na potrzeby produkcji wojskowej, nie najbardziej nowoczesnej broni, nie tych systemów, które wymagają wkładu komponentów z Zachodu. Rosja je pozyskuje w drodze takiego paralelnego importu, przemytu, bo zbudowała całą sieć obchodzenia sankcji, natomiast Rosja może chcieć budować duże ilości relatywnie prostych systemów, prostej broni i wykorzystać tą swoją masę powołując nowych ludzi do wojska. I to jest pewna obawa, bo wtedy może się ziścić ten scenariusz, o którym otwarcie mówił Macron. To znaczy Rosjanie zwiększą swoją presję na Ukrainie, zaczną wygrywać, a to skłoni niektóre państwa NATO do bezpośredniego zaangażowania. A bezpośrednie zaangażowanie no już jest krokiem w stronę scenariusza, którego Biden chce za wszelką cenę uniknąć, bo wtedy to już na 100% przegra wybory, czyli wciągnięcia Stanów Zjednoczonych do wojny. No bo jeżeli Rosjanie jakby zaczną przełamywać linię frontu, a niektóre państwa NATO zdecydują się w tej sytuacji wysłać jakieś kontyngenty wojska na Ukrainę, no to ryzyko wciągnięcia do wojny któregoś z państw NATO rośnie. I to stawia Stany Zjednoczone w trudnej sytuacji, a na użytek kampanii, proszę też zwrócić uwagę, Trump mówi o sobie jako o prezydencie pokoju, no a gdyby Biden pod koniec kadencji przyniósł Amerykanom perspektywę wciągnięcia do wojny, no to już byłaby katastrofa z punktu widzenia rachub politycznych demokratów. Więc w tym sensie to jest ten scenariusz, którego Stany Zjednoczone starają się uniknąć, nie mając strategii zwycięstwa, no bo do tego to się sprowadza. Stany Zjednoczone nie mają strategii zwycięstwa na Ukrainie, a nie chcą odnieść też porażki, więc w tym sensie, ja o tym pisałem w mojej książce dość dużo, one realizują taką strategię jakby podtrzymywania na minimalnym poziomie, ale wystarczającym, żeby Ukraina była w stanie się bronić. I na razie niewiele wskazuje, żeby Amerykanie jakby mieli ochotę odejść od tego modelu wspierania Ukrainy.
Panie Marku, a propos strategii zwycięstwa Stanów Zjednoczonych, to pojawił się tam jakaś taka wypowiedź jednego z czołowych amerykańskich polityków, który powiedział, że strategia zwycięstwa jest taka dla Ukrainy, według Amerykanów. Po tej wojnie ma być silna, niepodległa Ukraina, antyrosyjska w domyśle, rozwijająca swoje nowoczesne technologie, związana z Zachodem i tak dalej, i tak dalej. No i tak słuchali go Ukraińcy będący na sali i nigdzie nie padło słowo o granicach. Czyli chyba już Amerykanie no jakby pogodzili się z tym i nakłaniają Ukraińców, żeby też się do tego z tym pogodzili. Okej, że trzeba ratować to, co jest do uratowania. Będziecie może niepodlegli no i prozachodni, ale na pewno nie odzyskacie granic 91 roku.
No dzisiaj niewiele wskazuje na to, żeby Ukraina była w stanie odzyskać te granice.
Przepraszam, ale Zełenski cały czas to powtarza, panie Marku, że to jest celem naszej wojny.
Tak, ale problem Zełenskiego polega na tym, że po pierwsze on jest trochę więźniem swojego wizerunku i swojej polityki, to znaczy on nie może teraz w sposób taki, bym powiedział, przyspieszony rewidować polityki, której był autorem, bo wtedy by stał się prezydentem porażki w ukraińskiej. A on nie chce być prezydentem porażki, on chce być prezydentem zwycięstwa, tylko że jego słowa nie mają siły zaklęcia, to znaczy wypowiedzeniem tych formuł on nie jest w stanie dzisiaj doprowadzić do zwycięstwa na froncie, też nie jest w stanie doprowadzić do przekonania sojuszników zachodnich, jeśli chodzi o wzrost pomocy wojskowej. On nawet nie jest w stanie przekonać sąsiadów o tym, że ta pomoc powinna być zwiększona, bo proszę zwrócić uwagę, już niezależnie od okoliczności, od błędów też po naszej stronie, ja dość dużo mówię, jestem krytyczny bardzo, jeśli chodzi o dokonania naszej polityki wschodniej czy na kierunku ukraińskim, no ale oceniając to w sposób bezstronny, to z którym sąsiadem Ukraina poprawiła swoje stosunki w ciągu ostatnich 2 lat? Bo z Polską pogorszyła, stosunki między Ukrainą a Słowacją no też się nie poprawiły, czego choćby dowodem jest to, że Fico wygrał wybory, a Fico nie jest z pewnością politykiem marzeń z punktu widzenia Kijowa. Nieco się poprawiły stosunki między Ukrainą a Węgrami, bo one były bardzo złe i Ukraina zmuszona została twardą postawą Budapesztu do szeregu ustępstw, tak? Czyli problem polityki Ukrainy polega na tym, że oni, tak ja to odczytuję, chcieliby, znaczy realizować cele maksimum, nie mając zupełnie świadomości faktu, że nie są w pozycji do dyktowania czegokolwiek. Znaczy problemem ukraińskiej elity jest to, że oni przeceniają swoje znaczenie i przeceniają swoją siłę negocjacyjną, a próbują negocjować z pozycji siły, z pozycji takich, powiedziałbym, twardego dyktatu. To bardzo dobrze widać, jeśli chodzi o na przykład kwestie dopuszczenia artykułów rolnych ukraińskich na teren Unii Europejskiej. No, zmienił się rząd w Polsce z takiego, bym powiedział, narodowo-konserwatywnego na liberalno-postępowy, ale polityka wobec kwestii ukraińskiej produkcji rolnej i jej wpływ wchodzenia, nawet i tranzytowego, na teren Rzeczpospolitej i dalej do Unii Europejskiej nie uległa zmianie. Polska i Francja są dzisiaj liderami, jeśli chodzi o wprowadzenie pewnych regulacji, które ograniczają możliwości ukraińskiego eksportu na rynek wspólnoty. Więc w tym sensie ja uważam, że polityka Zełenskiego jest polityką może i efektowną, może i obfitującą w rozmaitego rodzaju barwne określenia, ale z pewnością nie jest polityką skuteczną. Znaczy, jeżeli elity ukraińskie chciałyby budować przyszłą pozycję Ukrainy jako państwa rozwiniętego, zintegrowanego z rynkiem europejskim i bezpiecznego, to nie zrobią tego w konflikcie z sąsiadami. Stawianie na Berlin jest moim zdaniem strategiczną pomyłką ukraińskiej elity, popełnianą zresztą po raz któryś z rzędu i skończy się tragicznie moim zdaniem, jeżeli ta linia będzie kontynuowana dla państwa ukraińskiego, dlatego że Niemcy, tak jak już to wielokrotnie robili, po prostu zrealizują swoje interesy kosztem interesów ukraińskich. I to jest ten problem państwa małego, bo z gospodarczego punktu widzenia Ukraina jest dzisiaj karłem, ma tam sto kilkadziesiąt miliardów dolarów PKB, ma natomiast bardzo rozwinięte ego i duże oczekiwania. No to niestety polityka jest brutalną domeną i jak się nie ma zasobów, to lepiej po prostu nie tyle siedzieć cicho, co zrewidować swoje niektóre oczekiwania. I tak długo, jak długo ukraińskie elity nie zrozumieją tego faktu, to ani nie będą w stanie przekonać Europy do wzrostu pomocy wojskowej dla siebie, ani tym bardziej nie będą w stanie osiągnąć swojego głównego celu strategicznego, czyli wejścia do Unii Europejskiej, bo ja uważam, że Zełenski i jego ekipa dzisiaj robią wszystko, żeby Ukraina do Unii Europejskiej nie weszła. Swoją polityką budują silną koalicję antyukraińską w ramach Unii Europejskiej i to oddala perspektywę członkostwa Ukrainy we wspólnocie, a nie przybliża. Czyli w tym sensie ja uważam, że Zełenski nie realizuje, tak jak ja to postrzegam, oczywiście Ukraińcy mogą mieć inne zdanie, to jest jasne, ale ja uważam, że oni popełniają błąd. To historia pokaże, kto miał tutaj rację.
No, myślę, że już pokazuje, ja tylko jako komentarz do tego to przypomnę, jak był witany i fetowany Zełenski na Zachodzie w roku 2022-2023, a jak jest teraz, różnica jest olbrzymia. Natomiast do tej drugiej części naszej rozmowy ostatniej jeszcze mam pytanie. Nie wiem, czy widział pan, no bo mówimy o Ameryce, drodzy państwo, przypominam, i jej polityce wobec Ukrainy, to ten nasz główny wątek teraz. I Sikorski, szef polskiej dyplomacji, chyba tutaj wszedł w tą grę amerykańskiej obawy przed eskalacją nuklearną, która każe Amerykanom pętać ręce Ukraińcom. I to jest luźny cytat. Ameryko, jeżeli nie pomożesz porządnie Ukrainie, nie wypełnisz swoich zobowiązań, no to doprowadzisz do takiej sytuacji, że twoje akcje spadną w dół i kraje Europy zaczną starać się o broń jądrową i padnie cały w ogóle koncepcja nieproliferacji broni jądrowej. Oczywiście u nas od razu wywołało to debatę, czy mają na myśli Polskę też, ale ciekawsze jest to, że Amerykanie takiego scenariusza też się boją, więc Sikorski paradoksalnie stawia ich pod ścianą. No słuchajcie, musicie coś zrobić, bo inaczej mniejsi gracze sięgną po atom.
Nieczęsto zgadzam się z opinią pana ministra Sikorskiego, ale w tym akurat wypadku zgadzam się w 100%. Znaczy, po pierwsze mamy problem z wiarygodnością amerykańskiej polityki rozszerzonego odstraszania. Elementem tej polityki rozszerzonego odstraszania, bo to jest zawsze miks zdolności konwencjonalnych i zdolności jądrowych, jest nuclear deterrence, czyli odstraszanie przy użyciu potencjału jądrowego. Zwracam uwagę na to, że my, mówiąc o polityce odstraszania, musimy myśleć o pewnym miksie. Czyli jeżeli Amerykanie mówią o tym, że nie mają zamiaru, a tak mówią, bo przecież przed wizytą premiera Tuska i prezydenta Dudy w Waszyngtonie taka deklaracja została złożona, nie mają zamiaru zwiększania obecności wojskowej swoich sił w Europie, ani nawet nie mają zamiaru robić ruchów, które proponują pewne think tanki strategiczne amerykańskie, na przykład CSIS, sformułował taką propozycję bardzo ciekawą. Szkoda, że ona nie została odpowiednio silnie podjęta w Polsce, żeby Amerykanie przesunęli jedną swoją brygadę z Europy Zachodniej do Polski, żeby ta brygada była w komponencie stałego stacjonowania, a nie rotacyjnego. To byłaby zasadnicza, istotna, poprawiająca naszą sytuację zmiana, ale tego też Amerykanie nie mają zamiaru zrobić. No przynajmniej deklaratywnie nic takiego póki co nie wchodzi w grę. No a w związku z tym, jeśli rośnie zagrożenie ze strony Rosji, a rośnie, no, zarówno w obszarze nuklearnym, no, mamy potwierdzone dane o przesunięciu rzeczywistym, fizycznym rosyjskich głowic na Białoruś, mamy deklarację o gotowości umieszczenia broni jądrowej w kosmosie, mamy zapowiedzi wyjścia z kolejnych traktatów rozbrojeniowych, niewykluczone jest też wyjście z traktatu New Start, bo na razie Rosjanie zawiesili tylko raportowanie w ramach tego traktatu, ale wyjście z tego traktatu jest tutaj fundamentalnie istotne. Dlaczego? To trzeba też o tym mówić. Mianowicie to daje Rosjanom możliwość jakby pewnej gry eskalacyjnej o bardzo dużym potencjale, dlatego że nawet biorąc pod uwagę te głowice, które Rosjanie posiadają w swoich magazynach, to tylko część tych głowic jest aktywna. No właśnie ze względu na porozumienia rozbrojowe, w tym umowę New Start, oni na przykład zdemontowali część głowic, które się znajdują na wyposażeniu strategicznych okrętów wojskowych. Co oznacza, że wyjście z tego traktatu daje Rosjanom możliwość szybkiego aktywowania tych systemów, które mają w magazynach, co oznacza wzrost potencjału nuklearnego i to nie w perspektywie kilku lat, tylko kilkunastu miesięcy w zależności od środka przenoszenia. Jest taki raport, zresztą niedawno opublikowany z takiej Stowarzyszenia Amerykańskich Naukowców, ono regularnie bada potencjały jądrowe państw wyposażonych w tą broń. I taki zespół badawczy pod kierownictwem Christiansena i Kordy opublikowali raport dotyczący rosyjskiego potencjału jądrowego w roku 2024, czyli mamy do czynienia z oceną tego bardzo świeżą. I jedna z tez, która tam jest sformułowana, jest następująca, mianowicie jeżeli Rosjanie doprowadzą do końca to dzieło destrukcji pewnego systemu umów międzynarodowych związanych z potencjałem nuklearnym, to są w krótkim czasie o 60% w stanie zwiększyć swoje zdolności, czyli liczbę aktywnych głowic zamontowanych na środkach przenoszenia, również i bomb grawitacyjnych, o 60% tych, które mają znaczenie strategiczne, czyli są zdolne do rażenia celów na przykład w Stanach Zjednoczonych, oraz o 100% są w stanie zwiększyć ten potencjał o charakterze taktycznym, czyli obliczony na rażenie celów znajdujących się w Europie. Dzisiaj Rosjanie, jak się uważa, są różne na ten temat opinie, no ale przyjmuje się, że mają od 1500 do 2000 głowic o charakterze taktycznym. W związku z tym, jeżeli weszliby na tą ścieżkę, sygnalizują gotowość. To jest jeden z elementów tego przetargu, tej dyskusji strategicznej, która przecież właśnie się teraz toczy. Te słowa Macrona są też elementem tej dyskusji strategicznej. Rosjanie odpowiadają jakby w tym języku dość czytelnymi sygnałami. Oni, jeżeli wejdą na tą ścieżkę, to są w stanie jakby zwiększyć możliwości oddziaływania na cele w Europie, podwajając liczbę tych celów, które mogą w sytuacji już skrajnej zaatakować. To jest duży potencjał eskalacyjny. Tu nie chodzi o to, że jutro, bo u nas się to rozumie jakoś tak bardzo uproszczony sposób. No jak mówimy o rosyjskim potencjale jądrowym, to dyskutuje się kwestia, czy jutro Rosjanie uderzą i zbombardują, nie wiem, Poznań, Warszawę i Wrocław głowicami jądrowymi. Tu w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o pewną eskalację napięcia. Tego argumentu używa się po to, żeby wymusić ustępstwo o charakterze politycznym. No ale ta zdolność Rosji do rozszerzenia swoich zdolności oddziaływania na europejskie cele oznacza, że kwestia potencjału odstraszania Rosji jest i kształtu polityki odstraszania jest coraz bardziej jakby istotna. I do tego odnoszę słowa ministra Sikorskiego, no bo jeżeli mamy pewien kryzys polityki odstraszania Federacji Rosyjskiej, a przyszłość zapowiada się, że ta sytuacja się jeszcze pogorszy, czyli nasze odstraszanie będzie słabsze, bo jeśli chodzi o siły konwencjonalne, to Amerykanie nie planują przysłania sił na wschodnią flankę, ani nawet przesunięcia w obrębie tych sił europejskich. Armie państw europejskich przeżywają kryzys rekrutacyjny i to dość dramatycznych rozmiarów. Czyli tutaj nie ma szans, żeby ten komponent konwencjonalny skokowo uległ poprawie po naszej stronie, ale Rosjanie jakby chcą rozwijać swoje zdolności, w związku z tym tu może powstać pewna nierównowaga, niestety nie na naszą korzyść. No i jeżeli w związku z tym weźmiemy pod uwagę drugi komponent polityki odstraszania, czyli siły jądrowe, no to mając te 100-110 bomb grawitacyjnych amerykańskich w Europie kontra 3000 docelowo głowic rosyjskich o charakterze taktycznym, no to tendencja jest bardzo podobna, tak? Znaczy też tendencja jest, że się zmienia równowaga sił, ale nie na korzyść państw NATO i Europy. I do tego odnoszę słowa ministra Sikorskiego. No jeżeli szczególnie dotyczy to państw flankowych, takich jak Polska, ale nie wyłącznie, znaczy jeżeli zderzamy się z taką sytuacją, że pogarsza się jakość naszego odstraszania, a to oznacza, że perspektywa wojny wcale nie pewność, ale ryzyko wojny rośnie, no to musimy reagować. Znaczy z jednej strony jako Europejczycy mówimy bardzo dużo, mniej robimy, no ale mówimy już bardzo dużo o tym, że trzeba rozbudowywać zdolności konwencjonalne, przestawiać przemysł i tak dalej, no ale nie możemy się sami pozbawiać zdolności jakby kontrolowania tego łańcucha na poziomie nuklearnym. Dlatego Niemcy już otwarcie dyskutują kwestię posiadania broni jądrowej. I tam padają różne propozycje, niektóre dość egzotyczne, no na przykład jest taka propozycja, ale ją też jakoś tam poparła jedna z wiodących pań polityk socjaldemokracji niemieckiej, no żeby kupić 1000 głowic jądrowych od Amerykanów. Bo Amerykanie też mają taką samą sytuację jak Rosjanie, czy mają spory potencjał w magazynach, a mniej aktywnej broni zamontowanej na środkach przenoszenia. Więc teoretycznie mają towar, który mogliby Niemcom sprzedać. To oczywiście jest fantastyka, to jest propozycja, która nie zostanie zrealizowana, bo Amerykanie tradycyjnie się przeciwstawiali od czasów Kennedy'ego polityce proliferacji broni jądrowej, bo to było sprzeczne z interesami amerykańskiej hegemonii. No bo jeżeli Europa uzyskałaby własne zdolności nuklearne i poprawiłaby własne zdolności konwencjonalne, to mogłoby się okazać, że ten miks polityki odstraszania w większym stopniu będzie uzależniony od europejskich zdolności i siły i chęci działania. Spada znaczenie sojusznicze Stanów Zjednoczonych, to co się będzie odbijało na relacjach atlantyckich na niekorzyść Ameryki. No to nie jest w interesie Ameryki. Ale z drugiej strony, tu popieram ministra Sikorskiego w tym obszarze, Amerykanie muszą wyraźnie usłyszeć od państw, szczególnie państw wschodniej flanki NATO, że ich dotychczasowa nuclear posture, czyli ta postawa nuklearna, jest już niewystarczająca w tych nowych realiach. I jeżeli nie zrobią znaczącego ruchu w tym zakresie, a pamiętajmy, że Polska jest nadal z punktu widzenia amerykańskiego parasola nuklearnego członkiem NATO drugiej kategorii, to wbrew takiemu, bym powiedział, hiperoptymistycznemu stanowisku niektórych komentatorów rządowych, ośrodków analitycznych, ja uważam, że tutaj tak realnie należy oceniać sytuację. No w związku z tym, jeżeli nic się nie zmieni w tym zakresie, to nie można wykluczyć, że państwa europejskie zaczną myśleć o pozyskaniu własnych zdolności. I jest wiele dowodów na to, że taka dyskusja czy pewien proces refleksyjny na ten temat w stolicach europejskich już trwa, bo zmienia się sytuacja bezpieczeństwa. No, trzeba mieć zdolności powstrzymywania tej coraz bardziej agresywnej Rosji, i to Rosji, która w sposób świadomy dąży do rozbudowy swojego potencjału wojskowego.
No dobrze, i tak z tym sposobem docieramy, drodzy Państwo, i Panie Marku, do trzeciej dużej sprawy, którą chciałem z Panem przedyskutować. Już trochę o tym Pan mówił, czyli Francja i rozgrywka francusko-rosyjska, którą żyły media i internauci w mijającym tygodniu. I ja chciałem nietypowo zacząć. Czy widział Pan nowe zdjęcia Macrona wystylizowanego na twardego boksera, który boksuje worek?
No oczywiście, że widziałem. I to też jest pewien komunikat strategiczny. To
Ale
nie
świetny.
jest tylko kwestia wizerunku, nowego wizerunku francuskiego prezydenta. Oczywiście taki element też tam jest jakby wpisany w ten fakt publikacji tych zdjęć. Moim zdaniem, bo musimy chociażby w największym skrócie powiedzieć, na czym polega siła polityki odstraszania. A z tym mamy pewien kryzys w Europie, moim zdaniem, w związku z wojną na Ukrainie. Ona polega na trzech elementach. Czy po pierwsze trzeba mieć realne zdolności wojskowe, po drugie trzeba mieć determinację i odpowiednio sprawne procedury podejmowania decyzji, ażeby tych zdolności wojskowych użyć w sytuacji kryzysowej. I po trzecie, co nie mniej istotne, nasz przeciwnik musi nam uwierzyć. To znaczy, my musimy mieć reputację tych, którzy użyją tej siły i nie zawahają się. I w tym sensie siła przywództwa, no nazwijmy to taka tężyzna również mająca nie tylko wymiar fizyczny, jest istotnym sygnałem o charakterze strategicznym. Oczywiście nie
Proszę, Panie Marku,
przeceniałbym jego
przepraszam,
znaczenia, ale to jest jakiś element wizerunku.
tylko ja się śmieję, przepraszam, bo o ile Putin jeżdżący z gołą klatą na niedźwiedziu jeszcze był jako były zakapior z FSB wiarygodny, no ale Macron, który do tej pory miał zupełnie inny image, też podkreślany przez jego nadwornego fotografa, delikatnego, pełnego empatii, nowoczesnego, liberalnego polityka.
Ale zmieniają
Nie
się
pasuje mi na
czasy.
twardziela.
Zmieniają się czasy i w Europie będą potrzebni twardziele, bo musimy zwiększyć prawdopodobieństwo naszej polityki odstraszania, mając dość ograniczone zasoby wojskowe. Między tymi trzema elementami, o których mówimy, nie należy postawić znaku dodawania, tylko znak mnożenia. Czyli jeżeli jeden z tych elementów będzie wynosił zero, to całe odstraszanie będzie wynosiło zero. No bo jeżeli nasz przeciwnik nie będzie nam wierzył, że my jesteśmy zdolni do użycia siły wojskowej, no to nie będzie brał tego pod uwagę, przeprowadzając swój rachunek strategiczny. Jeżeli my będziemy tak rozdyskutowani albo wewnętrznie podzieleni, to przyczynek do sytuacji Polski, że nie będziemy w stanie podjąć decyzji o użyciu siły wojskowej, albo na przykład będziemy czekać, aż prezydent Biden, śpiący sobie gdzieś tam na Bali, obudzi się i wtedy będziemy zdolni konsultować z nim, jak zareagować na fakt, że rosyjska rakieta przyleciała na terytorium Polski. No to też pokazuje, że my co z tego, że będziemy mieli siłę, jak nasze przywództwo polityczne nie przekroczy progu jej niezbędnego, ażeby tej siły użyć. I to użyć w odpowiednim momencie, a nie tam za jakiś czas, kiedy już będzie mu sztarda po obiedzie. No i wreszcie trzeba mieć realną siłę. Są te trzy elementy. I w tym sensie moim zdaniem można się z tego śmiać, można wątpić w wiarygodność francuską. Oczywiście to są wszystko uprawnione dotychczasowym doświadczeniem spojrzenia, ale moim zdaniem postawa Macrona jest znacznie bardziej adekwatna do tych wyzwań, które się rysują w związku z obecną fazą wojny na Ukrainie, niż postawa Scholza. Polityka, który dużo mówi o rozsądku, o roztropności, nie podejmuje działań, blokuje pewne decyzje, raczej pokazuje swoje niezdecydowanie i gotowość, żeby usiąść do stołu rokowań i realizować jakąś politykę appeasementu, czyli takiego, powiedziałbym, zaspokojenia części interesów agresora po to, żeby zyskać może na czasie albo oddalić perspektywę jakiegoś starcia. W związku z tym, ponieważ poruszamy się w świecie realnym, a nie w świecie idealnym, to mając do wyboru postawę Macrona, ze wszystkimi zastrzeżeniami, Francuzi nie mają takiej siły wojskowej, jak powinni mieć. Ich track record, czyli tam w przeszłości oni się zachowywali bardzo różnie. Francuska opinia publiczna wykazuje dla nas bardzo nieprzyjemne skłonności do upatrywania w Rosji jakiegoś sojusznika. Ale wszystko to biorąc też pod uwagę, to ja bym wolał jednak postawę liderów europejskich w stylu Macrona niż w stylu Scholza. Dlatego, że postawa w stylu Scholza, niezależnie od innych obszarów, w moim odczuciu zachęca Putina do stawiania coraz to dalej idących żądań i uprawdopodobnia scenariusz, że się spotkamy w pewnym momencie przy stole rokowań. A Rosjanie, jak wiemy, tradycyjnie, jeżeli gdzieś tam na horyzoncie majaczą rokowania, postępują według pewnego schematu, to znaczy najpierw podnoszą i to bardzo swoje oczekiwania po to, żeby mieć jakąś przestrzeń negocjacyjną. Więc w tym sensie tę postawę Scholza uważam za błędną z punktu widzenia polskich oczywiście interesów. Niemieccy wyborcy mogą mieć inną ocenę. Niemcy leżą w innym miejscu na mapie. I tu też jest dopuszczalna różnica między oceną polską a oceną niemiecką. W tym sensie ja uważam akurat za słuszne to działanie obecnego rządu, który sygnalizuje gotowość zbliżenia w kwestiach wojskowych i strategicznych z Francją po to, żeby wspólnie wymusić pewną zmianę linii politycznej na Niemczech.
Panie Marku, a czy to nie jest trochę tak, że Francja ma pewne przewagi nad Niemcami? Po pierwsze, jednak jest trochę dalej od Rosji, więc to ryzyko jest mniejsze. Dwa, ma 290 głowic nuklearnych, Niemcy nie mają, więc nie mają Niemcy swojej siły odstraszania. No natomiast sam pan powiedział, że Scholz, no wiadomo, no, jaka jest niemiecka polityka od 1945 roku, no i jest pod wielką presją Amerykanów, no a Francuzi mają swoją stałą koncepcję podszytą antyamerykanizmem, czyli samodzielności strategicznej Europy, więc troszeczkę nie dziwi mnie, że bardziej pręży Francja muskuły niż Scholz, który ma telefony z Waszyngtonu, żeby broń Boże nie eskalował, a opinia publiczna jest przerażona możliwością wojny.
No tak, ale tak nie było zawsze. Musimy pamiętać o tym, że Niemcy miały własny program nuklearny za czasów Adenauera. I były relatywnie dość blisko osiągnięcia zdolności jądrowej. Te dylematy, które uruchomiły ten program, były w gruncie rzeczy dość podobne we Francji. No, znamy tę słynną wypowiedź de Gaulle'a, który mówił, że on nie wierzy w to, że Ameryka wymieni Paryż na Waszyngton. To znaczy, mówiąc inaczej, jeżeli Rosjanie uderzą w Paryż, to on uważał, że w sposób oczywiście jądrowy, swoimi siłami jądrowymi, no to on uważał, że Amerykanie nie zaryzykują wymiany ciosów nuklearnych, bo jednym ze skutków takiej wymiany byłoby być może zniszczenie Waszyngtonu. W tym sensie to prowadziło de Gaulle'a do wniosku, iż Francja musi uzyskać, żeby być bezpieczna i właśnie kontrolować ten łańcuch eskalacyjny, musi uzyskać własne zdolności jądrowe oraz musi posiadać odpowiednio silną i nowoczesną armię na potrzeby realizacji własnych celów strategicznych. Pamiętajmy też, że Francuzi nie zasiadają w Komitecie Planowania Jądrowego NATO, tak? Bo nie chcą, ażeby sojusznicy z NATO wywierali wpływ, nawet w taki ograniczony sposób, na ich politykę nuklearną. I tu na jedno trzeba zwrócić uwagę. Mianowicie, ja sam wielokrotnie krytycznie wypowiadałem się i o francuskich zdolnościach, i o francuskiej polityce, argumentując, że te zdolności, one punktu widzenia Polski, no, mnie interesuje interes Polski, a nie tłumaczenie polityki francuskiej. Z punktu widzenia Polski te zdolności wojskowe Francji, one są nieprzydatne, bo Francja nie rozwija swojego komponentu sił lądowych, a wojna na wschodzie ma jakby dominantę sił lądowych. Ale pamiętajmy o jednym, a mianowicie Francja przez cały okres po roku 91, czyli po roku, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, wydawała całkiem sporo na swoją armię. Mamy taki raport, bardzo ciekawy, zresztą polecam jego lekturę, autorstwa niemieckich, co warto podkreślić, specjalistów z Instytutu IFO, i oni zbadali, ile wynosiła tak zwana dywidenda pokoju państw europejskich przez ostatnie 30 lat, czyli od rozpadu Związku Sowieckiego. Oni przyjęli taką sztuczną konstrukcję, zakładając, że punktem odniesienia jest ten 2% poziom wydatków na bezpieczeństwo do PKB. I przez ostatnie 30 lat Francuzi z grubsza rzecz biorąc, bo były wahania, ale z grubsza rzecz biorąc wydawali 2% swojego PKB na bezpieczeństwo. Nawet jeżeli było to nieco mniej, no to nie był jakiś znaczący poziom, tak? To było 1,9, więc w tym sensie, gdyby tak ustawić pewien pułap wydatków na wojsko, to Francuzi nie korzystali z tego, co określa się mianem dywidendy pokoju. Ale inne państwa europejskie korzystały, i suma tych korzyści przez ostatnie 30 lat to jest 1,8 biliona euro. Tyle państwa europejskie musiałyby więcej wydać, gdyby chciały wydawać 2% na bezpieczeństwo przez ostatnie 30 lat. A największym beneficjentem tego rodzaju polityki były Niemcy, bo Niemcy skonsumowały 680 miliardów euro przez ostatnie 30 lat, czyli średnio w każdym roku 20 miliardów euro, nie wydając takiej kwoty na bezpieczeństwo, jak powinny były wydawać, gdyby te 2% traktowano poważnie. Jeśli chodzi o inwestycje w sprzęt wojskowy, to zapóźnienia polityki niemieckiej są warte, według obliczeń niemieckich specjalistów, 230 miliardów euro. 230 miliardów euro Niemcy musiałyby jednorazowo wydać, gdyby w ciągu roku chciały jakby uzupełnić te swoje braki, które skumulowały się przez ostatnie 30 lat. Oczywiście to nie jest możliwe, ale to pokazuje i też trochę wyjaśnia tą frustrację Amerykanów. No bo Amerykanie uważają, że bogata Europa po prostu te pieniądze, które powinna wydawać na bezpieczeństwo, wydała, co jest prawdą, na rozwój państwa socjalnego. Bo w tym samym czasie, oszczędzając na bezpieczeństwo, dwukrotnie rozbudowano skalę państwa socjalnego w Europie. I to jest przede wszystkim też udziałem Niemiec federalnych. Ale już abstrahując od tych informacji, bardzo moim zdaniem ciekawych, bo trochę zmieniających spojrzenie na tę dyskusję, kto ile łoży na bezpieczeństwo i ile powinien łożyć, no to jednak Francja przez te 30 lat, choć na poziomie moim zdaniem zbyt małym, ale jednak realizowała politykę znacznie bardziej racjonalną i odpowiedzialną niżli Niemcy. Ale historycznie, Adenauer miał podobne oceny jak de Gaulle i on również był zwolennikiem posiadania broni jądrowej przez Niemcy. Niemcy realizowały program nuklearny. To zostało zablokowane czy przez Amerykanów, którzy, nie mamy dużo czasu, w związku z tym powiem w pewnym uproszczeniu, którzy jakby, był taki moment jeszcze za administracji Eisenhowera, gdzie w gruncie rzeczy Niemcy, Amerykanie przekazali część swojej broni jądrowej, ażeby Niemcy mogli nimi dysponować w ograniczony sposób, ale tak było, a potem już za czasów, w latach późniejszych, cały program Nuclear Sharing został skonstruowany po to właśnie, ażeby te obawy niemieckie były mniejsze, no a Amerykanie jakby zachowali kontrolę i mogli realizować tą politykę nieproliferacji broni jądrowej. Ale problem cały czas istnieje i on teraz narasta. Więc w tym sensie ta polityka francuska, moim zdaniem, w obszarze wojskowym jest polityką znacznie bardziej racjonalną i znacznie bardziej wiarygodną niż polityka niemiecka. To nie ulega wątpliwości.
Panie Marku, i ostatnia już sprawa, ostatnie moje pytanie, puenta tej części rozmowy. No dobrze, ale co z tego wszystkiego wyniknie? Ja przygotowałem tylko i dla pana, i dla widzów króciutkie zestawienie, co się działo w tym tygodniu. Paryż podtrzymał swoją chęć wysłania wojska na Ukrainę. Rosyjski wywiad odpowiedział, że oni już wiedzą, że wyjedziecie, i nawet podał, że 2000 żołnierzy ma być w tym kontyngencie. Potem we Francji został zaproszony do telewizji pan pułkownik, proszę moją nauczycielkę od francuskiego z liceum, żeby teraz nie słuchała, Vincent Arbartelier, w tym stylu, który powiedział, pokazał na mapie Ukrainy, o, my się możemy rozstawić wzdłuż Dniepru, żeby zatrzymać dalszy pochód w ogóle sił rosyjskich. Wtedy odpowiedział szef, wiceszef Dumy, zabijemy was wszystkich. W tym samym tonie się wypowiada Miedwiediew, że w takim razie ci wszyscy Francuzi zostaną wzięci na celownik po prostu sił rosyjskich. Wtedy Francja przeprowadziła operację przerzutu swoich komandosów do Estonii, patrzcie, potrafimy, 100. Tam zostało w 6 godzin przewiezionych, można zacząć mapy w internecie. Jak to się wszystko skończy według pana, panie Marku? Parafrazując, wejdą czy nie wejdą, wyślą czy nie wyślą, czy francuski żołnierz postawi swoją stopę rzeczywiście na terytorium Ukrainy w najbliższych miesiącach?
Czy jeżeli Rosjanie nie zaczną wysyłać sygnałów, iż ograniczą swoje cele wojenne, to jest bardzo realny scenariusz. Ja uważam, że nie tylko siły francuskie, tu jest mowa o siłach operacji specjalnych oczywiście, te 2000 żołnierzy to jest francuski SOF, ale nie wykluczam również sił innych państw NATO, że one również znajdą się w sposób oficjalny, bo nie mówimy o nieoficjalnej obecności, bo to, że mamy do czynienia z nieoficjalną obecnością, to jest jasne. Natomiast oficjalna obecność to już jest pewnego rodzaju krok o charakterze politycznym, bo on się bezpośrednio odnosi do takiej roli, którą odgrywają w amerykańskiej nomenklaturze, to się nazywa Tripwire Forces. I takie Tripwire Forces są obecne w państwach bałtyckich. Te batalionowe grupy bojowe w ramach wysuniętej obecności, no one są właśnie tego, one odgrywają tego rodzaju rolę. To znaczy, one nie mają na celu przesądzenie wyniku starcia, gdyby do jakiegoś konfliktu doszło, bo są zbyt słabe po prostu. Batalion, i to jeszcze lekko uzbrojony, nie daje takich zdolności, ażeby myśleć, że on jest w stanie zatrzymać Rosjan, tylko one po prostu, mówiąc w pewnym uproszczeniu, mają za zadanie pięknie zginąć. Bo Amerykanie, ale też w Europie jest takie myślenie obecne, że jeżeli mamy w artykule 5 zapis, że agresja przeciwko jednemu państwu członkowskiemu będzie traktowana jako agresja przeciwko wszystkim państwom członkowskim i to uruchamia pewną sekwencję działań, to jeżeli w czasie tej agresji przeciwko jednemu państwu zginą żołnierze innych państw członkowskich, to prawdopodobieństwo, że reakcja wojskowa zostanie uruchomiona, a nie tylko polityczna, rośnie. Taką rolę odgrywają siły wielonarodowe. Właśnie dlatego one są wielonarodowe, żeby to dotyczyło wszystkich państw członkowskich. Nie ma tam Amerykanów, ale to też jest dość wymowne, bo Amerykanie chcą mieć tutaj elastyczność i nie chcą być wciągnięci do wojny w związku z jakimś ograniczonym atakiem, dajmy na to na Łotwę czy Estonię, i rezerwują sobie w związku z tym tutaj elastyczność. I podobny mechanizm, taką samą notabene rolę odgrywały siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie w Berlinie Zachodnim w czasie komunizmu. No przecież nie, one tam stacjonowały nie dlatego, że miały wygrać wojnę z Rosjanami, no w to nikt nie wierzył. One miały po prostu uprawdopodobnić scenariusz, że nie ma mowy o żadnym ograniczonym konflikcie. Jeżeli zaatakujecie i myślicie, że się skończy na ograniczonym konflikcie, to musicie się liczyć z tym, że właśnie ze względu na to, iż nasze wojska tam stacjonują, ten konflikt będzie eskalował do poziomu pełnoskalowej wojny z NATO. A w związku z tym, panie Putin, proszę wziąć pod uwagę, czy jest pan gotowy na pełnoskalową wojnę z NATO. I to jest jakby pozorowanie takiego samego działania po stronie francuskiej, tylko oczywiście nie jako decyzję państw NATO razem, tylko jako pewną politykę faktów dokonanych, które uruchomić mogą dość podobny scenariusz. Czyli mogą, dlatego też Macron mówił o bilateralnych decyzjach, no bo analogicznie rzecz biorąc, jeżeli ci żołnierze zginą, zostaną zaatakowani, Rosja rozpocznie jakąś operację i przekroczy te czerwone linie, o wyznaczeniu których mówił Macron, no to rośnie scenariusz bezpośredniego zaangażowania, no choćby takiego państwa jak Francja, czy Polska, jeśli Polska by się zdecydowała na podobny ruch, już bezpośrednio w wojnie z Federacją Rosyjską, albo w wymianę ciosów. Tu nie, mamy jakiś scenariusz eskalacyjny, a każdy tego rodzaju scenariusz eskalacyjny, od tego zaczęliśmy, jest w konflikcie z polityką obecnej administracji. Czyli obecna administracja, jeśli by ten scenariusz eskalacyjny został uruchomiony, staje wobec bardzo trudnego dylematu, czy angażować się, czy wycofywać się. Wycofanie się w sytuacji bezpośredniego wymiany ciosów między państwem członkowskim NATO, chociaż nie w ramach całego sojuszu i nie w ramach agresji rosyjskiej, tak, bo tu nie mielibyśmy z tym do czynienia, ale jednak wymiana ciosów o charakterze wojskowym jest czymś innym niż stan pokoju, no to zmienia sytuację. I to zmienia też rachunek czy kalkulację strategiczną zarówno rosyjską, jak i amerykańską. I dlatego między innymi Macron chce tymi deklaracjami wpływać i na politykę Stanów Zjednoczonych, i na politykę Rosji, a najlepiej wygrać na obydwu tych polach. Czyli narzucić Amerykanom pewien model działania w kwestii Ukrainy, doprowadzić być może do zakończenia wojny na warunkach akceptowalnych dla strony ukraińskiej i wykreować te państwa europejskie, które za taką polityką by się opowiedziały w oczach przywództwa ukraińskiego jako państwa, które uratowały państwo ukraińskie i przyszłość tego państwa. Tak odczytuję intencje Macrona. To nie są przypadkowe wystąpienia. On tę linię, myślę, podtrzymuje. To mu też oczywiście pomaga w rozgrywce wewnętrznej, no bo on polaryzuje scenę polityczną we Francji. Z grubsza rzecz biorąc na przeciwników i zwolenników Rosji, bo to jest jedyna szansa, żeby ograniczyć możliwości zwycięstwa swoich rywali.
Drodzy Państwo, niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania. Moim i Państwa gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I polecam Państwu książki pana Marka Budzisza, Pauza Strategiczna i Samotność Strategiczna Polski. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej, wydania specjalnego. Wojna na Ukrainie wchodzi ewidentnie w nową fazę. Będziemy to wszystko obserwować. Chciałbym bardzo podziękować widzom za wspieranie nas na Patronite i na YouTubie. Bez Państwa wsparcia nie bylibyśmy w stanie tak prężnie działać. Zachęcam do subskrybowania kanału i dawania lajków pod filmami, bo to jest olbrzymia pomoc dla nas. Partnerem strategicznym naszego kanału jest Pomelo, catering dietetyczny, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie kubki, koszulki Red i Zbed z napisem Historia Realna i książki, między innymi nową książkę Jacka Bartosiaka z autografem autora, Zapiski w przededniu wojny. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.